I obecnej części pierwszym tematem ze Słowa Bożego usłyszy brat Piotr Krajcer, brat Niesproszony.
Kochani braterstwo, chciałbym wam przesłać pozdrowienia od tych braci z Częstowy, którzy zostali, a także od moich rodziców, którzy prosili, aby was pozdrowić. Wokoło wszyscy nas straszą, że jakaś kometa, że kalendarz Majów, że rok 2012. Ludzie oczekują końca świata. My, jak bracia pokazali tym wersetem, oczekujemy czegoś innego. Nie końca, ale początku. Oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi. Te słowa są zaczerpnięte z objawienia świętego Jana, ale to nie objawiciel Jan po raz pierwszy ich użył. O nowej ziemi, o nowym niebie pisał już prorok Izajasz w 65 rozdziale, werset 17. Albowiem oto ja tworzę niebiosa nowe i ziemię nową, a nie będą spełniane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce. I dalej w 66 rozdziale, a 22 wersecie. Bo jako te niebiosa nowe i ta ziemia nowe, które ja uczynię, stanie przede mną, mówi Pan, tak stanie nasienie wasze i imię wasze. Czyli mamy świadectwo nie jednego, ale dwóch świadków, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. Większość chrześcijan, gdy spogląda na te wersety, to mówi, że to, co teraz jest, to będzie zniszczone, spalone, a Pan Bóg ludzi gdzieś zabierze w inny świat. My, jako ci, którzy czytamy Biblię, wnioskujemy tylko na to, co ona mówi w podstawie. A kaznodzieja Salomonowy mówi w pierwszym rozdziale, a czwartym rozdziale, że ziemia trwa na wieki. Te słowa są dość dziwne, bo wiele miejsc w Biblii mówi o zwiniętych niebiosach, o spalonej ziemi, zniszczonej i czasami czytelnik może się ugubić. Ale Słowo Boże jest taką książką, która jedno miejsce objaśnia drugim. To nie jest podręcznik, który nie da się odczytać. Trzeba go po prostu czytać uważnie. I gdy mówimy o nowej niebie i nowej ziemi, musimy przeczytać to, co wyjaśnia w tej sprawie nam apostoł święty Piotr. Apostoł święty Piotr całą część swojego listu poświęca właśnie zagadnieniu nieba i ziemi. Czasami te pojęcia są błędnie rozumiane, bo cóż to takiego niebo? Niektórzy mówią niebo, no to, co jest tu nad dachem, to jest niebo. Inni mówią, niebo to atmosfera. A inni mówią, niebo to cały wszechświat. A jeszcze inni mówią, że niebo to miejsce, gdzie mieszka Pan Bóg. Chociaż w Biblii to jest określone innym sformułowaniem, niebiosa niebios. Przeczytajmy, co mówi apostoł Piotr. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Dlatego on pierwszy świat, wodą będąc zatopiony, zginął. Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia, tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale ta jedna rzecz, niech wam nie będzie tajna najmilsza, iż jeden dzień u Pana jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Nie omieszkiwa Pan z obietnicą, jako niektórzy mają za omieszkanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. A on dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które na niej są, spalone będą. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i spieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w którym niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Ktoś, słuchając te słowa, powie, no przecież tu jest mowa, że niebiosa zostaną zniszczone, a ziemia zostanie spalona. Ale apostoł Piotr, wyjaśniając nam, mówi, że ziemia została stworzona dawno, wiemy przez kogo, i niebiosa tak samo. I później mówi o pierwszym świecie, że było pierwsze niebo i pierwsza ziemia. Dlatego on pierwszy świat, wodą będąc zatopiony, zginął. I teraz, gdy chcemy zobaczyć, co się będzie stało z tymi niebiosami, które teraz są, i z tą ziemią, która teraz jest, to musimy spojrzeć, co się stało z pierwszym światem, czyli z pierwszymi niebiosami i z pierwszą ziemią. Apostoł Piotr mówi o potopie. Czy po potopie przestała istnieć ziemia? A czy po potopie przestało istnieć niebo? Nie przestało istnieć. Ale apostoł Piotr mówi, że pierwszy świat zginął, będąc zatopiony wodą. Co więc się stało? Postawię inne pytanie. Czy ziemia po potopie była już taka sama? Czy niebo po potopie było takie samo, jak było? Spójrzmy, co o tym, co było przed potopie, mówi nam Słowo Boże. Czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, a piątym wersecie. Czytamy o raju. Wszelką różdżkę polną przedtem, niż była na ziemi, i wszelkie ziemi polne pierwej, niż weszło. Albowiem nie spuścił jeszcze był dżdżu Pan Bóg na ziemię i człowieka nie było, który by sprawował ziemię. Ale para wychodziła z ziemi, która odwilżała wszystek wierzch ziemi. Te słowa mówią, że Pan Bóg wilgoć zsyłał nie poprzez deszcz, ale poprzez co? Poprzez parę i rosę. Niektórzy co prawda mówią, że to tylko było na początku, a później spadały deszcze. Ale wydaje się, że te słowa mogą wskazywać, że przed potopem nie było deszczu. Dopiero przyszedł deszcz i dlatego deszcz zaskoczył tak ludzi. Co jeszcze, braterstwo, jaki jeszcze mamy dowód na to, że przed potopem prawdopodobnie nie było deszczu? Czy pamiętacie, jaki znak Noe dostał, że nie będzie więcej potopu? Tęczę. A czy ktoś z was kiedyś widział tęczę? Jest taki ktoś, kto nie widział tęczy? A powiedzcie, kiedy tęcza się zawsze robi? Po deszczu. No wiemy, że to jest zjawisko rozszczepiania światła. W związku z tym, jeżeli przed potopem nie było tęczy, to znaczy się, że może to wskazywać, że nie było deszczu. W czasie potopu tęcza nie mogła się pojawić, bo co chmury zakryły ziemię i nie było światła słonecznego. A do tęczy musi być ciemna chmura, woda, deszcz i słońce. Dlatego też to może wskazywać, że warunki, nawet te warunki klimatyczne na Ziemi, czyli sposób nawilżania naszej planety, w czasie potopu uległy zmianie. Na pewno wiemy, że zniszczeniu uległa nie ziemia, ale ludzie i ich ich wynalazki, ich dorobek. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w 6 rozdziale, a 2 wersecie. Widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które sobie upodobali. A byli olbrzymowie na ziemi w one dni, nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich i rodziły im syny. A ci są mocarze, którzy od wieków byli mężowie sławni. Ale Panu Bogu się to podobało? Nie. Ziemia napełniała się złością. Ziemia się, jak Pan Bóg to określił, ziemia się popsuła. Ale przecież nie chodziło to chyba o tą ziemię, którą Pan Bóg stworzył. O naszą planetę. Ludzie, którzy byli na ziemi i dzieła, które stworzyli, psuli ten piękny obraz i Pan Bóg postanowił ich zniszczyć wraz z ich dziełami. I ocalał tylko z kataklizmu potopu Noe i jego rodzina. Czyli fizyczna ziemia została, ale uległa, powiedzielibyśmy dzisiaj, pewnej zmianie. Tak samo firmament uległ pewnej zmianie. Ale czy to o te niebiosa chodziło apostołowi Piotrowi? Zauważmy jeszcze jedną rzecz. W liście do Żydów, w 2 rozdziale, 5 wersecie, apostoł Paweł mówi tak: albowiem nie aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy. O tym świecie, o którym mówimy, tym nowym świecie, to nie będzie świat poddany aniołom. Ale z tego możemy wnioskować, że był jakiś świat, który był aniołom poddany. Mówi nam o tym apostoł Juda. Także aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznymi pod chmurą zachował. I apostoł Piotr w 2 rozdziale, 4 wersecie mówi tak: albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, poddał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Co z tych wersetów możemy wnioskować? Że pewne duchowe władze, które miały pieczę nad pierwszym światem, czyli aniołowie, którzy później schodzili na ziemię, żeby chcąc pomagać ludziom, ale czynili pewne rzeczy wbrew woli Bożej, oni zostali uwięzieni, skryci pod chmurą. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 1, 6 rozdziale, a 3 wersecie mówi: a zaż nie wiecie, iż anioły sądzić będziemy? Te wersety pokazują nam, że pewne moce duchowe, które były w pierwszym świecie, czyli aniołowie, oni zostali po przejściu potopu skryci pod chmurą, a ich potomstwo zostało w potopie zniszczone. W związku z tym widzimy, że duchowe niebiosa również zostały zniszczone. Została zniszczona ziemia i to, co na niej było, a także władze, które były na duchowym niebie, aniołowie i ich potomstwo. Widzimy więc, że zniszczenie niebios i zniszczenie ziemi niekoniecznie w pierwszym świecie oznaczało fizyczne zniszczenie naszej planety wraz z atmosferą. I z tego, co mówi apostoł Piotr, możemy przypuszczać, że i dzisiejsze niebo, i dzisiejsza ziemia zostaną w jakiś sposób zniszczone. Ale na pewno nie chodzi tu o zniszczenie naszej planety, jak niektórzy przepowiadają. Warto, braterstwo, pamiętać, że to dorobek ruchu badaczy Pisma Świętego, który mówi, że ludzie będą mieszkać na ziemi, że będą dwie fazy królestwa, ziemska i niebieska. Dotychczas chrześcijanie wszystkich dobrych ludzi zabierali do nieba, a złych skazywali na różnego rodzaju rzeczy, o których dzisiaj nie będziemy mówić. A dopiero wnikliwe studiowanie Słowa Bożego przez badaczy Biblii odsłoniło prawdę o dwóch zbawieniach, niebiańskim i ziemskim. Ale do tego potrzebne są nowe niebiosa i nowa ziemia. Nie tylko nowe niebo, do którego wszyscy zamierzają się udać. Ale żeby te nowe niebiosa i nowa ziemia powstały, musi ulec zniszczeniu teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia. O teraźniejszej ziemi, braterstwo, chyba nie trzeba nikomu mówić, bo widzimy wokoło, jaka ona jest. Chociaż natura wokoło nas jest piękna, to bardzo często ludzie potrafią psuć naturę, potrafią niweczyć dzieło Boże, a także poprzez nie Boże, ale swoje zachowanie wszczynają wojny, sprowadzają różnego rodzaju nieszczęścia. Wszyscy zdają sobie sprawę, że ta ziemia i to, co na niej jest, musi być poddane naprawie. Ale czy naprawie muszą być poddane niebiosa? Przecież ktoś powie, no niebo to miejsce, gdzie mieszka Pan Bóg. Przecież tam nie trzeba nic naprawiać. Ale gdy modlimy się modlitwą pańską, to mówimy, że Królestwo Boże ma przyjść jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli ma być i w niebie, i na ziemi. Dlaczego objawiciel Jan mówi o nowej ziemi i o nowym niebie? Czy w dzisiejszym świecie niebiosa, te duchowe, wymagają czy nie wymagają naprawy? Zresztą postawię wam inne pytanie. Czy są jakieś duchowe władze nad dzisiejszym światem? Kto sprawuje duchową władzę nad tym światem, o którym mówimy, który powstał po potopie? No, odpowiedź jest prosta. Tą władzę sprawuje szatan. On jest tym, który rościł sobie prawo do sprawowania władzy nad ziemią. Czy mamy na to jakieś dowody? Pamiętacie, jak Pan Jezus rozpoczynał swoją misję, to wziął go diabeł na górę bardzo wysoko i pokazał mu wszystkie królestwa świata i sławę ich. I mówiąc, to wszystko daję tobie, jak mi się co? Pokłonisz. I co mu Pan Bóg powiedział? Szatanie, co mi ty dajesz? Przecież to nie jest twoje? Nie. Pan Bóg mu powiedział, Pan Jezus mu powiedział, nie będziesz kusił Pana Boga twego. A o szatanie mówi tak w 12 rozdziale 31 wersecie. Teraz jest sąd świata tego. Teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie. Czyli książę świata tego, to o kim to jest mowa? O szatanie. O szatanie czytamy w proroctwie Ezechiela w 28 rozdziale, 13 wersecie. Byłeś w Eden, ogrodzie Bożym. Wszelki kamień drogi był nakryciem twoim. Sardiusz, topazjusz, jaspis, krystolit, onyks, beryl. W ten dzień, któregoś ty stworzony, zgotowane u ciebie narządy bębnów twoich i piszczałek twoich. On był w Eden i miał opiekować się człowiekiem. Ale ta opieka szatana okazała się dla człowieka zabójcza. Bo przez opiekę szatana człowiek doświadczył zła i chorób. Bardzo mało mamy informacji o tym, jak wygląda świat niebieski. Mamy tylko kilka historii to opisujących, które, jak przypuszczamy, są pewnymi alegoriami. Pamiętamy historię męża z krainy Uz, który nazywał się Job. I tam jest też szatan. I pamiętacie, jaką rolę on odgrywa? Co on robi tam? Rozmawia z Bogiem, ale co robi. To rozmowa nie jest czynnością. On coś robił. On okrąża ziemię, czyli chodził po ziemi, czyli wniosek z tego, że on na tej ziemi jakby no czegoś szukał. Coś, jakąś tam pracę miał, skoro jest opisane, że on okrążał ziemię. I dalej jest opisana historia Joba. Ale widzimy z tego, że te niebiosa i ten świat jest pod wpływem szatana i jego aniołów. Kolejny dowód mamy w Księdze Objawienia i znów możemy to traktować symbolicznie. Nie wiemy dokładnie jak, ale jest taki zapis, że była bitwa na niebie i Michał i aniołowie jego potykali się ze smokiem i smok się też potykał i aniołowie jego. Jakbyśmy nie patrzyli na ten obraz, to jest znowu niebo, jest Michał, którym wiemy, że pod tym imieniem ukryty jest Jezus, i smok. I wiemy, że to imię jest zarezerwowane dla szatana. I znowu widzimy walkę sił dobra i sił zła. Z jednej strony aniołowie Michała, a z drugiej strony smok i jego aniołowie. Stąd możemy przypuszczać, a też z innych wersetów Pisma Świętego, z tych sytuacji, gdy Pan Jezus uzdrawiał wielu chorych, wielu opętanych, że szatan nie jest sam. Że szatan, oprócz człowieka, którego zwiódł, to pociągnął za sobą również i aniołów. W związku z tym możemy przypuszczać, że w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym świecie, te siły związane z szatanem i z jego aniołami muszą przestać istnieć. I tak nam też opisuje Księga Objawienia, że szatan ma być związany, aby się rozpoczęło królestwo. A Pan Jezus mówi, że nikt nie może do domu mocarza wnieść, jeżeli go pierw nieco nie związał. Czyli możemy się domyślać, że w tym nowym świecie będą też zmiany na duchowym niebie. Że tam już nie będzie szatana i jego sług. I oni nie będą mieli wpływu na ludzi. I gdy ten świat, ten zły świat, władza na teraźniejszym niebie i teraźniejszej ziemi zostanie obalona, przyjdzie nowe niebo i nowa ziemia. Wbrew pozorom, braterstwo, gdy zaczynamy szukać informacji o nowej ziemi i nowym niebie, okazuje się, że w Słowie Bożym jest ich bardzo, bardzo dużo. Znajdujemy bardzo wiele informacji, mamy tylko jedną trudność. Że bardzo często Słowo Boże używa pewnych alegorii, przenośni, obrazów. Słowo Boże czasami nie mówi wprost. Mówi językiem symbolicznym. Pan Bóg tak opowiadał o przyszłości swoim prorokom, a Pan Jezus swoim uczniom, używając przypowieści, alegorii lub pewnych obrazów, czy też nawet wizji. Dlatego trudno nam czasami jednoznacznie powiedzieć, jak będzie wyglądała rzeczywistość. Ale na pewno ten świat musi ulec zmianie. W tym świecie ludzie patrzą, aby zaspokajać swoje potrzeby, aby zaspokajać swoje wygody. I czym lepiej im w tym świecie, tym mniej myślą o Bogu. Do Boga najczęściej zwracają się ci, którzy mają problemy. W tym przyszłym świecie będzie inaczej. Czytamy w proroctwie Zachariasza w 14 rozdziale, a w wersecie 16. A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, które przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku pokłon oddawać królowi, panu zastępów i obchodzić święto kuczek. Chociaż prorok Zachariasz mówi te słowa w czasie, gdy tylko naród izraelski jest narodem wybranym, to jednak mimo tego mówi, że to nie tylko Żydzi w przyszłości będą służyć Panu Bogu, ale mówi, że wszystkie narody, ci co zostaną, wszystkie narody będą chodziły oddawać cześć Panu Bogu zastępów. A kto by nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu pokłon oddawać królowi panów zastępów, na tych deszcz padać nie będzie. Nie wiemy, czy chodzi o literalny deszcz, czy też o pewne czy też deszcz jest symbolem pewnych błogosławieństw. Ale na pewno w jakiś sposób ludzie nie czczący Pana Boga będą w pewien sposób doświadczani. A jeśli pokolenie egipskie nie wstąpi i nie przyjdzie, choć na nich deszcz nie pada, przyjdzie jednak ta plaga, którą uderzy Pan narody, które nie przyszły obchodzić święta kuczek. Czyli Pan Bóg mówi dalej. Jeżeli ktoś nie zauważy, że nie ma błogosławieństwa, że nie pada mu deszcz, że na tych, którzy chodzą, spływa błogosławieństwo, a na tych, którzy nie spływa, i ktoś nie będzie tego widział, to Pan Bóg jakby będzie nasilał działania i spadnie na niego jakieś doświadczenie. Wszystko to na celu, aby ludzie, wszystkie narody i wszyscy ludzie przyszli do Boga. Również zmieni się jedna istotna rzecz, która bodaj teraz na ziemi jest jedną z ważniejszych rzeczy, to jest władza. Wszyscy chcą sprawować władzę, każdy chce rządzić. Zmieni się ośrodek władzy. I pójdzie, mówi prorok Izajasz w 2 rozdziale, 3 wersecie. I pójdzie wiele ludzi mówiąc, pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską do domu Boga Jakubowego. A będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego. Albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Dzisiaj o tym, jakie są losy współczesnego świata, pewne sygnały płyną z całkiem innych miejsc. Z Waszyngtonu, z Moskwy, z Londynu. Słowo Boże mówi, że w przyszłym świecie będzie jedno miejsce, z którego będą płynąć prawa i słowa pańskie. To miejsce to Jeruzalem. Ale ktoś powie, no tak, ale przecież jest to język symboli. Objawienie też mówi o mieście Jeruzalem, które wstępuje z nieba. To przecież nie chodzi przecież o to miasto Jeruzalem, o którym my myślimy, które jest w ziemi izraelskiej. Ale żeby was, braterstwo, jednak przekonać, przeczytam wam jeszcze jedne słowa. Tego samego proroka Zachariasza, którego czytaliśmy. 12 rozdział, 6 werset. Dnia onego położę książąt judzki jako węgle ogniste między drwy, a jako pochodnię gorącą między snopy. I pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne. I zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swem w Jeruzalemie. Czyli na pewno w tym wersecie jest mowa o dwóch Jeruzalemach. Jednym, które jest Jeruzalemem, tym cielesnym, ale mówi, prorok mówi, że jakieś jest inne Jeruzalem, które w pewnym czasie, to drugie Jeruzalem, duchowe, stanie na miejscu swoim w Jeruzalemie. Czyli utwierdza nas to w tym przekonaniu, że pewne duchowe władze będą właśnie w tym wybranym przez Boga miejscu. I zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swym w Jeruzalemie. Dzisiejszy świat jest światem zamieszania, wielości informacji, mnogością wyboru i pewnego zdezorientowania ludzi. Ludzie czasami nie wiedzą, za kim iść, gdzie szukać i są w tym czasami świecie bardzo zagubieni. I często kto im pokaże lepszą alternatywę, za tym idą, nie zawsze zagłębiając się, czy mówi prawdę. W przyszłym świecie tak nie będzie. Prorok Izajasz mówi, i będzie w 35 rozdziale, i będzie tam droga i ścieżka, którą drogą święty słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą. I głupi nawet nie zbłądzą. Czyli będzie pewna wytyczona droga postępowania. Ale żeby na nią wejść i żeby z niej skorzystać, to jakim trzeba będzie być? Czystym. Nieczysty na nią nie wejdzie. Czyli będzie możliwość i droga, wytyczony sposób postępowania. Ale żeby się na niej znaleźć, to trzeba być, stać się czystym. To będzie jedyny sposób dyskryminacji, że ludzie niesprawiedliwi i nieczyści nie będą mogli nią podążać. Ale jeżeli już staniesz się czysty, to nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. Nawet ktoś, kto może nie do końca potrafi rozsądzać, ale tą drogą, gdy będzie się poruszał, nie zbłądzi. Słowo Boże mówi też o tym świecie w pewnych obrazach. Nie wiemy, czy tak będzie rzeczywiście, czy jest to tylko obraz. Ale taki sztandarowy werset, który bardzo często badacze lubią używać, ilustrować go, to werset z proroctwa Izajasza, 65 rozdział, a 25 werset. Wilk z barankiem paście będą społem. Lew jako wół lewy jeść będzie, a wężowi proch będzie chlebem jego. Nie będą szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej, mówi Pan. Być może i świat przyrody ulegnie zmianie. Być może nie będzie tam zwierząt drapieżnych. Ale przecież tak naprawdę to nie o to chyba tylko chodziło prorokowi. Prorok mówi, że nie będzie drapieżców. Nie będzie jeden żył kosztem drugiego. Inny prorok, prorok Michałas, jakby też obrazuje tą sytuację, ale na innej płaszczyźnie. Michałas 4 rozdział, 3 werset. On ci sądzić będzie między wieloma narodami, a karać będzie narody mocne na długie czasy. I przekują miecze swe na lemiesze, a oszczepy swe na kosy, i nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do boju. Pokazuje nam to, że zarówno w świecie przyrody, jak i w świecie ludzi zaniknie duch walki i duch konkurencji. Zresztą dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, że ma zaniknąć duch konkurencji, to dla dzisiejszej gospodarki i dla dzisiejszego świata to jest największa tragedia. Dzisiejszy świat jest oparty na walce, na konkurencji. Firma silniejsza musi pokonać słabszą. Lepszy pracownik musi spowodować, że zwolnią gorszego. Ten świat, który będzie, ma całkiem inne reguły. Wilk się będzie paść z barankiem, a jeden na drugiego nie będzie budował narzędzi zbrodni. Jeden naród nie będzie chciał osiągnąć korzyści kosztem drugiego narodu, siłą zdobywając pewne zdobycze. Ale zauważcie, braterstwo, że nawet gdy dzisiaj mówimy o pokoju, gdy ludzie mówią o pokoju, to mówią tylko o tym, że nie będzie wojny. Ale takiej wojny z mieczami, z karabinami. Natomiast, braterstwo, nikt nie mówi, że nie będzie wojny gospodarczej. Że nie będzie jeden walczył z drugim na płaszczyźnie gospodarczej. Zauważcie, braterstwo, gdy zrobi się porównania, co przynosiła wojna i co przynoszą dzisiejsze działania ludzi, zdawałoby się pokojowe, to skutki są takie same. Że jedne narody bogacą się kosztem drugich. Tylko dawniej trzeba było ludzi zabić, a w tej chwili to można zrobić to bardziej cywilizowanymi metodami. Natomiast Słowo Boże mówi, że w tym świecie, w tym przyszłym świecie nie będzie drapieżcy. Nie będzie tego wilka, który będzie wykorzystywał baranka jako pokarm. Lew jako wół plewy jeść będzie. I pokazuje również Słowo Boże, że będą inne relacje między ludźmi. Nie będą budować, jak mówi prorok Izajasz w 65 rozdziale, 22 werset, to mówi w tym fragmencie, gdy mówi o nowym niebie i nowej ziemi. Nie będą budować tak, aby inszy mieszkał. Nie będą szczepić, aby inny jadł. Bo dni ludu mojego będą jako dni drzewa, a dzieła rąk swoich do zwietrzenia używać będą. Przeczytam wam z innego tłumaczenia, żeby było jaśniejsze. Nowe brytyjskie tłumaczenie to mówi tak. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił, bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu. I moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce. To jest ciekawa rzecz. To zupełnie nowy model świata. Nie wiem, czy wiecie, że dzisiejszy świat oparty jest na tym, żeby jak najwięcej kupować. Jeżeli wszyscy ludzie dzisiaj powiedzieliby, starczy mi to, co mam, nie potrzebuję już nowego ubrania, modniejszego, nie potrzebuję nowego samochodu. I jakby tak wszyscy ludzie na ziemi powiedzieli, to dzisiejsza ekonomia, dzisiejsza gospodarka upada, zawali się. Zauważcie, co mówią w telewizji, że gospodarkę napędza, że ja muszę coś stale kupować nowego. I nawet dzisiejsze firmy robią tak, żeby rzeczy się specjalnie psuły, żeby ludzie kupowali nowe, że one mają określoną żywotność, nie mogą za długo służyć. A tu jest mowa o czymś całkiem innym. Długo używać będą tego, co uczynią ich ręce. Zobaczcie, braterstwo, Słowo Boże pokazuje jakby inny model patrzenia na potrzeby człowieka. Dzisiaj nasze potrzeby to im więcej mam, no to tym jestem szczęśliwszy, tak? Im częściej zmieniam ubranie, im więcej mam ubrań, to tym jestem bardziej zadowolony. Braterstwo, no spójrzcie. Tak mówią nam wszędzie, że czym więcej masz, czym większe PKB, tym ludzie są jacy szczęśliwsi. A wiemy tak naprawdę, że jest to nieprawda. A Słowo Boże mówi, że w tym przyszłym świecie długo będą używać tego, co uczynią ich ręce. To jest ta ciekawa rzecz. To nie tylko zmiana modelu konsumpcji, modelu postrzegania dóbr, ale także ta druga część wersetu jest mowa, że ludzie będą używać swoich rąk, może niekoniecznie gołych rąk, może z narzędziami jakimiś, to co dzisiaj jest, ale to będą ręce tych ludzi, którzy te rzeczy będą używać. Dzisiaj bardzo wielu ludzi szczyci się tym, że swoich rąk nie zhańbili pracą, a mimo wszystko no jakoś sobie radzą, albo jakoś sobie żyją. A często ci ludzie, którzy nic nie robią, mówię o pewnych ludziach żyjących z kapitału, z dorobku przyszłych pokoleń, mają lepiej jak ci, którzy ciężko pracują. W tym królestwie będzie inaczej. Prorok Izajasz mówi tak. Pobudują też domy, a będą w nich mieszkali. Nasadzą też winnice, a będą jeść owoce. Nasadzą im winnice, czy nasadzą sami winnice. I wreszcie pokazuje jeszcze jedną ciekawą zależność. Prorok Michałasz w 4 rozdziale, a 4 werset. Pokazuje pewną zależność w stosunku do własności. Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją i pod figowym drzewem swoim. A nie będzie nikt, co by ich przestraszył, bo to usta Pana zastępów mówiły. Czego braterstwo dowiadujemy się o przyszłym świecie? Że każdy będzie miał swoje drzewo figowe i swoją winnicę, pod którą będzie siedział. Czyli powrót do własności prywatnej, tak myślicie? Nie, ziemia jest własnością Pana Boga. I tak było zawsze. Natomiast swoja winnica, swoje drzewo figowe, to dlatego, że je sam sobie wsadziłeś. Samemu ci wyrosło. I może nie tylko jest mowa tutaj o drzewie, o domu, ale człowiek będzie musiał pewne rzeczy zrobić samodzielnie. Wskazuje to, że wiek ten przyszły nie będzie wiekiem bardzo dobrym dla tych, którzy nie lubią pracować. Że od człowieka będzie wymagana pewna praca. Że człowiek będzie musiał pracować. Ale efekty tej pracy nie będą niszczone przez innych ludzi albo przez może niesprzyjające warunki klimatyczne, które dzisiaj panują na świecie. Zauważcie, że dawniej jakby tak rzadziej, ale teraz częściej dopadają nas dziwne warunki klimatyczne, że przychodzą nagłe burze, przychodzą wiatry, które niszczą dzieło człowieka. Tego nie będzie. Ludzie będą budować, będą szczepić i będą w tym mieszkać. Jest też sugestia, że będzie nowy sposób podzielenia ziemi. Prorok Ezechiel od 45 rozdziału opisuje, że ziemia izraelska będzie dzielona, ale w inny sposób, jak była dzielona, gdy weszli do ziemi obiecanej. Może to nam pokazywać, że w tym królestwie inaczej będzie, inne będzie podejście do dóbr materialnych, jak to sobie ludzie dzisiaj zorganizowali. Dzisiaj jest zorganizowane tak, że jedni mają bardzo dużo, a drudzy niewiele, a większość jeszcze nie ma nic. Myślę, że te miejsca Słowa Bożego pokazują, że będzie zmieniony system własności i będzie on przypominał właśnie ten, który był zaproponowany Izraelowi, gdzie ziemia była Bożą własnością, a ludzie tylko na jakiś czas ją mogli dzierżawić. Ale również mamy zapewnienia, że zmienią się nie tylko warunki społeczne, czyli to, jak ludzie się będą zachowywać, jakie będą formy własności, ale zmienią się też pewne warunki zewnętrzne. Czytamy o tym w proroctwie Ezechiela w 31 rozdziale. Weselić się z tego miejsca będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jak róża. Czyli pustynia, która dzisiaj jest miejscem nieprzyjaznym dla życia, w tym przyszłym świecie zakwitnie jak róża. Również pokazane jest, że zmienią się pewne warunki zdrowotne. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Pokazane jest, że zmienią się pewne warunki życia zarówno ludzi, jak i zwierząt, jak i roślin. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód. A łożyska smoków, kiedy legali trawa i trzcina i sitowie, ruść będzie. I psalm 72, a werset 16 mówi, gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban, urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jak zioła polne. Ale zauważcie, braterstwo, o ile werset z różą mógł sugerować, że róże same zakwitną, to ten werset mówi, że aby było zboże, to trzeba co zrobić? Wziąć garść i zasiać. Czyli pokazują, że ten czas będzie również czasem pracy. Państwo, ludzie w dniu dzisiejszym bardzo zaczynają zauważać, że zmienia się klimat. I czasami mówią, że to jest zasługa działalności człowieka. Być może. Tego do końca nie wiemy. Ale na pewno wiemy jedno, że w tym przyszłym świecie, przyszłej Ziemi, która ma być, na pewno warunki klimatyczne muszą być takie jak teraz? Zmienią się. I o ile braterstwo na pierwszej Ziemi potop zmienił pewne warunki klimatyczne, jak nam się wydaje, to wydaje się również, że i w tej drugiej Ziemi, tym świecie, który też jest, te warunki muszą ulec zmianie. I tak do końca to nie wiemy, czy to, co się dzieje na świecie, to jest to zasługa człowieka, czy też to dzieło Boże zmieniające klimat naszej planety. I o ile wody potrafiły zmienić pewien klimat na naszej planecie, to zauważcie, braterstwo, Słowo Boże mówi o ogniu. Nie wiemy, braterstwo, jak to się stanie, ale Pan Bóg ma swoje metody, które potrafią zmienić na naszej planecie klimat. Jeżeli dzisiaj ludzie, obserwując klimat, widzą, że pewne zjawiska atmosferyczne potrafią, pewne zjawiska geofizyczne potrafią zmienić klimat, to tym bardziej Pan Bóg poprzez świadome działanie może to robić. Podobno wybuch jednego z wulkanów zmienił klimat na Ziemi na kilkadziesiąt lat. Czy Pan Bóg nie panuje nad wulkanami? Pan Bóg może to zrobić w najróżnorodniejszy sposób, ale jesteśmy przekonani, że On jest mocen tego dokonać. Jeżeli On stworzył tą ziemię i stworzył cały wszechświat, to może też zmienić warunki, jakie dzisiaj panują na ziemi. I stworzyć, tak jak to obiecał, nową ziemię, ale na miejscu, na tym samym miejscu, które stworzył, na tej samej planecie. Ale braterstwo, nie tylko nową ziemię. Pan Bóg stworzy też nowe niebo. I widziałem stolice. A usiedli na nich i dany im był sąd. I dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego. I którzy się nie kłaniali bestii, ani obrazowi jej i nie przyjęli piętna na czoło swoje i na rękę swoją. I ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Czy wcześniej ktoś tak kiedyś królował? To nowe niebo, w którym królują wybrani Boży wraz z Chrystusem. To nie upadli aniołowie, to nie szatan, ale Chrystus wraz z swoimi wybranymi będzie tworzył duchowe niebo tego królestwa. Ale braterstwo, skutki tego wszystkiego sięgają daleko więcej niż tylko na naszą planetę. Zauważcie, braterstwo, to, co mówił apostoł Paweł, że Kościół nie tylko będzie sądził ziemię, ale również kogo? Aniołów. Wnioskujemy stąd, że misją Kościoła i misją Chrystusa będzie naprawa nie tylko naprawa ziemi, ale również naprawa nieba. Bo szatan swoją działalnością nie tylko wpłynął na ziemię, bo przecież jego aniołowie to nie żyli na ziemi, ale jego aniołowie, którzy się opowiedzieli za nim, żyli w niebie. A Pan Bóg chce, aby królestwo jego było jako w niebie, tak i na ziemi. I bardzo często to przyszłe królestwo przyrównane jest do raju. Apostoł Paweł mówi tak. Znam człowieka w Chrystusie przed 14 laty. Jeżeli to było w ciele, nie wiem. Lecz jeżeli oprócz ciała, nie wiem, Bóg wie, który zachwycony był aż do trzeciego nieba. A znam takiego człowieka, jeśli to działo w ciele, jeśli oprócz ciała, nie wiem, iż był zachwycony do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi się nie godzi mówić. Pierwszy świat, drugi świat i trzecie, czyli to przyszłe niebo. Apostoł opowiada swoje przeniesienie. Nie wie, jak to się stało, ale znalazł się w tym nowym niebie, o którym my mówimy. I mówi, że to było coś, czego nie da się opisać. Mówi, że był zachwycony do raju. I potwierdzają to słowa z objawienia, 2 rozdziału, 7 werset. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Bóg mówi zborom. Temu, co zwyciężył, dam jeść drzewa żywota, które jest pośrodku raju Bożego. I Księga Objawienia, gdy opisuje to miasto, które wstępuje, mówi, że tam też będzie drzewo. Ale czy ten raj, który jest tam opisany, będzie taki sam, jak ten na początku? Czy Pan Bóg stworzył raj, a później przyznał się, że przez 6000 lat zrobił koło i wrócił z powrotem w to samo miejsce i musi zaczynać od nowa? Nie. Bractwo, Pan Bóg nigdy nie wraca się w to samo miejsce. Pan Bóg wszystko planuje, Pan Bóg wszystko przewiduje i wszystko, co On robi, ma jakiś cel. Gdy zaczniecie czytać uważnie te słowa, to zobaczycie, że ten obraz raju jest troszkę inny. W raju było drzewo, które miało ile owocy? Jeden owoc, którego nie... A w objawieniu jest, że drzewo miało ile owoców? 12. A jeszcze nawet nie tylko owoce były pożyteczne z tego drzewa, ale i liście. Pokazuje nam to, że Pan Bóg pokazuje nam pewien rozwój. I to drzewo nie stało w ogrodzie, tylko stało gdzie? W mieście. Myślę, braterstwo, że Pan Bóg mówi do nas językiem symboli. Pokazuje nam, że Jego dziełem jest nowa organizacja ludzkości. To drzewo, ten raj, a jednocześnie miasto. Adam był w ogrodzie, ale był sam. Nie tworzył społeczności. Z Ewą tworzyli tylko rodzinę. Natomiast Pan Bóg poprzez 6000 lat historii pokazał, chciał nauczyć ludzi i nauczy ich, jak ludzie mają żyć wspólnie, jak mają tworzyć społeczność. Bo miasto składa się ze społeczności. Miasto to społeczność ludzi. I Pan Bóg chciał, aby nie tylko jeden człowiek, ale wielu ludzi w społeczności potrafili żyć zgodnie. I gdy spojrzymy na to dzieło, które zaplanował, to widzimy, że wszystkie proroctwa potwierdzają, że to dzieło skutecznie się realizuje. Że jak pierwszy świat zginął, drugi świat rozwija się aż do pewnego momentu i zostanie jego istnienie przerwane, aby na jego miejsce powstał nowe niebo i nowa ziemia, której najważniejszą zasadą, którą mówi apostoł Piotr, jest, że tam sprawiedliwość mieszka. I wszystkie inne zasady są właśnie tej zasadzie sprawiedliwości podporządkowane. Ten nowy świat, nowe niebo będzie miało Chrystusa i 144 tysiące tych, którzy będą tą duchową władzą. I poprzez Jeruzalem ta władza, ten słowa zakonu, prawa będą spływały na wszystkich ludzi. Ten świat będzie światem, w którym nie jak dzisiaj dominuje zło, ale dominuje dobro. Chociaż braterstwo, musimy powiedzieć, że w tym świecie będzie wymagana również praca, będzie wymagane posłuszeństwo, będzie wymagane to, żeby drugiego człowieka miłować. I wreszcie mamy takie opisy, że w tym świecie będzie zasada, że kto zgrzeszy, jak ktoś zje grona cierpki, jak mówi o tym prorok Jeremiasz, to co się stanie? To zęby mu ścierpną. Nie będzie odpowiedzialności za innych. Każdy będzie odpowiadał za swoje własne postępowanie. Ale będzie to świat, gdzie będzie rządzić sprawiedliwość. Gdzie nie będzie wyzysku, gdzie będą sprzyjające warunki zarówno klimatyczne, zdrowotne, jak i społeczne. Że ludzie jedni nie będą wyzyskiwać drugich, ludzie jedni nie będą walczyć z drugimi. I każdy będzie mógł bez obawy chwalić wielkiego i sprawiedliwego Boga. I tego świata, w którym będzie nowe niebo i nowa ziemia, w której nie będzie już tych, którzy będą zwodzić, którzy będą nakłaniać do złego, ale będzie sprawiedliwość i pokój, oczekujemy. Amen.